Język u ognia, przyjdź i płoń w naszych sercach. Duchu miłości przemienia.
Duchu Święty, miłości przedwieczna Boga, Ojca i Syna, racz mi udzielić miłości Twojej, abym Boga i bliźniego mógł i chciał kochać. Daj radość Twoją, abym w Bogu szukał pocieszenia. Daj pokój Twój, aby nic szczęścia duszy mojej zniszczyć nie zdołało. Daj cierpliwość, abym potrzebom bliźni chętnie i troskliwie zaradzał. Daj miłosierdzie Twoje, abym dobrze czynić chciał i umiał. Daj łaskawość Twoją, abym przebaczał nieprzyjaciołom moim. Daj słodycz Twoją, abym wady bliźnich pogodnie znosił. Daj wiarę, abym stale przy prawdach Twoich i pobożności trwał. Daj skromność, która by panowała w myślach, słowach i uczynkach moich. Daj wstrzemięźliwość i czystość, abym nigdy złem nie plamił duszy i ciała mojego. Przybądź, Duchu Święty. Drodzy Państwo, rozpoczynamy dzisiejszą katechezę, kontynuujemy naszą refleksję dotyczącą nauczania Kościoła katolickiego, zawartego na kartach katechizmu Kościoła katolickiego, wyznanie wiary chrześcijańskiej i ostatnie tematy dotyczą prawdy naszej wiary, wierzę w życie wieczne. Temat dzisiejszej katechezy, sąd ostateczny, 1038 numer w katechizmie Kościoła katolickiego i numery kolejne. Czytamy. Zmartwychwstanie wszystkich zmarłych, sprawiedliwych i niesprawiedliwych, poprzedzi sąd ostateczny. Będzie to godzina, w której wszyscy, którzy spoczywają w grobach, usłyszą głos Jego. A ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie życia. Ci, którzy pełnili złe czyny, na zmartwychwstanie potępienia. Ewangelia według świętego Jana, rozdział 5. Wówczas Chrystus przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim. Zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 25. W obliczu Chrystusa, który jest prawdą, zostanie ostatecznie ujawniona prawda o relacji każdego człowieka z Bogiem. Sąd ostateczny ujawni to, co każdy uczynił dobrego i to, czego zaniechał w czasie swego ziemskiego życia, łącznie z wszystkimi tego konsekwencjami. Święty Augustyn powie, wszelkie zło, które uczynili niegodziwi, zostało zanotowane, a oni tego nie wiedzą. W tym dniu, w którym Bóg nasz przybędzie, powie do tych, którzy są po lewicy: najmniejszych i potrzebujących umieściłem dla was na ziemi. Ja, jako głowa, powie, zasiadłem na niebiosach po prawicy Ojca, ale moje członki trudziły się na ziemi. Moje członki cierpiały na ziemi niedostatek. Gdybyście dawali moim członkom, doszłoby to do głowy. Wiedzcie, że gdy moich najmniejszych i potrzebujących umieściłem dla was na ziemi, ustanowiłem ich waszymi posłańcami, którzy wasze uczynki zaniosą do mojego skarbca. Nic nie złożyliście w ich ręce i dlatego u mnie nic nie posiadacie. Koniec cytatu, to święty Augustyn. Sąd ostateczny nastąpi podczas chwalebnego powrotu Chrystusa. Jedynie Ojciec zna dzień i godzinę sądu. Tylko On decyduje o Jego nadejściu. Przez swego Syna, Jezusa Chrystusa, wypowie On wówczas swoje ostateczne słowo o całej historii. Poznamy ostateczne znaczenie dzieła stworzenia i ekonomii zbawienia oraz zrozumiemy przedziwne drogi, którymi jego opatrzność prowadziła wszystko do ostatecznego celu. Sąd ostateczny objawi, że sprawiedliwość Boga triumfuje nad wszystkimi niesprawiedliwościami popełnionymi przez Jego stworzenia i że Jego miłość jest silniejsza od śmierci. Prawda o sądzie ostatecznym wzywa do nawrócenia. Podczas gdy Bóg daje jeszcze ludziom czas pomyślny, dzień zbawienia, pobudza świętą bojaźń Bożą, angażuje na rzecz sprawiedliwości Królestwa Bożego, zapowiada błogosławioną nadzieję powrotu Pana, który przyjdzie, aby być uwielbionym w świętych swoich i okazać się godnym podziwu dla wszystkich, którzy uwierzyli. Drodzy Państwo, podejmujemy w ostatnim czasie tematy dotyczące ostatecznych spraw życia każdego człowieka, także wspólnoty Kościoła, także całego świata. Tematy dotyczące spraw ostatecznych, eschatologicznych, związanych także ze śmiercią człowieka. Chrześcijanin rozumie swoją śmierć jako współumieranie z Chrystusem. Obciążona tragizmem pożegnania z tym światem śmierć stanowi bramę prowadzącą do życia wiecznego. Od najdawniejszych czasów Kościół towarzyszy umierającym poprzez posługę sakramentalną, spowiedź, namaszczenie chorych, komunię świętą, tak zwany wiatyk. Kościół uczy o istnieniu podwójnego sądu. Pierwszy jest to tak zwany sąd szczegółowy. Następuje bezpośrednio po śmierci człowieka. A drugim sądem jest sąd ostateczny. Ten sąd ostateczny związany jest z tak zwaną paruzją, czyli powtórnym przyjściem Chrystusa i powszechnym zmartwychwstaniem umarłych oraz końcem świata fizykalnego. W momencie śmierci każdy człowiek otrzymuje wieczną zapłatę za swoje życie. Istnieją trzy możliwości: niebo, piekło lub czyściec. Ludzie umierający w stanie łaski uświęcającej żyją w wiecznej radości nieba, oglądając Boga twarzą w twarz. Doskonałe życie we wspólnocie Trójjedynego Boga, Maryi i wszystkich świętych nazywane jest niebem. Stanowi ono cel ostateczny i spełnienie najgłębszych ludzkich tęsknot. Istotą nieba jest nieskończone, ciągle postępujące szczęście. Biblia mówi o niebie językiem literackiej przenośni, obrazu. Są to obrazy życia, światła, pokoju, świątecznej uczty, wina, królestwa, domu Ojca, niebieskiego Jeruzalem i raju. Te środki literackie pomagają zrozumieć, czym jest panowanie zbawionych na wieki razem z Chrystusem. Człowiek umierający w stanie łaski uświęcającej, lecz wymagający jeszcze oczyszczenia z niedoskonałości w miłości, musi przejść proces oczyszczenia. W nauce Kościoła nazywa się on czyśćcem. Od najdawniejszych czasów Kościół modli się za ludzi odbywających karę czyśćca. Można im pomóc, ofiarując w ich intencjach jałmużnę, post, czyny pokutne. Zjednoczenie z Bogiem jest możliwe wtedy, gdy człowiek wybiera swojego Stwórcę. Opowiada się za Nim w wolnej decyzji swojej woli. Miłość Boga, opowiedzenie się za Nim, nie ma jednak charakteru abstrakcyjnego, lecz urzeczywistnia się w miłości bliźniego. Według nauki Kościoła ludzie umierający w grzechu ciężkim, jeśli nie żałują za ten grzech, nie przyjmując w ten sposób oferty Bożej miłości, zamykają się na Boga i wybierają piekło. Jest ono rzeczywistością wieczną. Kara piekła, na którą faktycznie decyduje się sam człowiek, polega na świadomości odrzucenia Boga miłości na całą wieczność. Człowiek wie, że odrzucił możliwość swojego jedynego i największego szczęścia. Nikt nie jest przeznaczony przez Boga do piekła. Pragnie on bowiem wiecznego szczęścia dla swoich dzieci. Nikogo jednak nie zmusza, szanując ludzką wolność. Sąd ostateczny nastąpi po powszechnym zmartwychwstaniu umarłych. Sędzią sądu ostatecznego będzie uwielbiony Chrystus. Odsłoni on ostateczną prawdę o świecie i o człowieku, wyjawiając to wszystko, co do tej pory dla człowieka było skryte. Przesłanie o sądzie ostatecznym stanowi wezwanie do radykalnego nawrócenia. Na końcu czasów dopełni się Królestwo Boże, zapoczątkowane pierwszym przyjściem Chrystusa na ziemię. Obecny świat dozna odnowienia i przemiany. Kościół jako rzeczywistość doczesna przestanie istnieć. W warunkach tego świata Kościół jest sakramentem jedności, wskazującym na potrzebę zjednoczenia się całej ludzkości. W czasie paruzji Kościół stanie się społecznością zbawionych, w pełni zjednoczonych z Chrystusem, stanie się oblubienicą Baranka. Pomiędzy losami obecnego kosmosu a losami człowieka istnieje ścisła łączność. Przemiana człowieka pociągnie za sobą przemianę obecnego świata. Bóg w swojej opatrzności nie przekazał nam wiedzy o dokładnym momencie tej przemiany. Żyjemy w nadziei, że przygotował On dla nas mieszkania w niebie, że niebo stanie się doświadczeniem powszechnej sprawiedliwości, szczęścia i pokoju. Ojcowie Soboru Watykańskiego II przestrzegają przed nieodpowiedzialną postawą lekceważenia zadań, jakie Bóg zlecił człowiekowi do spełnienia w ramach tego świata. W perspektywie życia wiecznego sprawy tego świata uzyskują nową wartość. Troska o jego rzeczywisty postęp, o rozwój człowieka, o bardziej ludzkie warunki życia na ziemi, o budowanie cywilizacji miłości, to wszystko owocuje wzrastaniem ciała nowej rodziny ludzkości. Sobór Watykański II. Wprawdzie należy ściśle rozróżniać pomiędzy postępem ziemskim a wzrostem Królestwa Chrystusa. Lecz troska o postęp tego świata ma wielkie znaczenie dla Królestwa. Drodzy Państwo, postawie współczesnego, tak bardzo mocno obecnego dzisiaj konsumizmu należy przeciwstawiać postawę rozumnej odpowiedzialności za świat i jego rozwój. Nadzieja życia wiecznego otwiera nowe perspektywy dla ludzkiego życia i ludzkiej działalności. Życie staje się drogą do nieba. Zasługiwaniem na łaskę życia wiecznego z Bogiem, a nie tragiczną, bezsensowną ucieczką w używanie, praktyczny materializm, życie tak, jakby Boga nie było. Należy też dążyć do pogłębienia własnych wyobrażeń i wyobrażeń innych o życiu wiecznym i jego rzeczywistości. Niebo, piekło, czyściec powinny być rozumiane w wymiarze osobowym, jako konsekwencje osobowych decyzji człowieka podjętych w stosunku do Pana Boga. Nie przeznacza on nikogo do piekła, nie przeznaczał przed nim wyrokiem swojej woli, lecz pragnie, tak jak to podkreślaliśmy, zbawienia wszystkich bez wyjątku ludzi. Chrystus oddał swoje życie za wszystkich, a nie tylko za nielicznych, wybranych. Przesłanie o życiu wiecznym z Bogiem powinno stać się wezwaniem do refleksji nad swoim życiem i do radykalnego nawrócenia, a właściwie biorąc do ustawicznego nawracania się do Boga i do Jego miłości. Nie należy też zapominać o Bożym miłosierdziu i unikać jednostronnego, a przez to wypaczonego obrazu Boga jako wyłącznie surowego, po ludzku sprawiedliwego sędziego. Bowiem sędzią ludzkości będzie Chrystus uwielbiony, noszący na swoim ciele zabliźnione rany męki. Drodzy Państwo, rodzi się pytanie w kontekście tych rzeczywistości ostatecznych, tych tematów, które podejmujemy w naszych katechezach, na czym zatem będzie polegać szczęście ludzi zbawionych w niebie? Według Pisma Świętego i opierającej się na nim nauki Kościoła, szczęście nieba polega na oglądaniu Boga twarzą w twarz. Teologia mówi o tak zwanym widzeniu uszczęśliwiającym. Oznacza to, że Bóg objawia zbawionym pełnię swego życia, pełnię swej miłości. Otwiera przed nimi całą głębię swojej prawdy i tajemnicę swojej rzeczywistości. Zatem widzenie czy oglądanie Boga to coś więcej niż poznanie, gdyż łączy się z Nim miłość, pokój, radość. Treścią życia wiecznego w niebie jest pełny udział w życiu Trójcy Świętej, w miłości, szczęściu, jakie istnieją pomiędzy Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Mówiliśmy dzisiaj, drodzy Państwo, także o czyśćcu. I rodzi się także to pytanie, na czym opiera się wiara w możliwość oczyszczenia po śmierci. Wiara Kościoła w możliwość oczyszczenia po śmierci opiera się na niektórych tekstach Ewangelii, które sugerują możliwość przebaczenia win w przyszłym świecie oraz na słowach świętego Pawła, który mówi o możliwości ocalenia jakby przez ogień. Wiara ta opiera się również na uświęconej tradycją praktyce modlitwy za zmarłych. Już w Starym Testamencie czytamy o ofierze złożonej za poległych celem uwolnienia ich od grzechu. Druga Księga Machabejska, rozdział 12. Kościół od samego początku czcił pamięć zmarłych, modlił się za nich, składał w ich intencji ofiarę eucharystyczną. Nauka o świętych obcowaniu mówi nam, że pomiędzy Kościołem pielgrzymującym na ziemi, a Kościołem cierpiącym w czyśćcu istnieje więź i możliwość wzajemnej pomocy w drodze do zbawienia. Wśród spraw, które związane są z tym ostatecznym wymiarem życia każdego człowieka jest także piekło. A zatem czy Bóg, który jest miłością, może skazać człowieka na wieczne potępienie? Katechizm, przypominając naukę Kościoła, podaje następującą definicję piekła. Jest to stan ostatecznego samowykluczenia z jedności z Bogiem i świętymi. Katechizm przypomina, że Bóg nie przeznacza nikogo do piekła, Również nie skazuje człowieka na wieczne potępienie. To człowiek sam posiada możliwość powiedzenia Bogu nie. Trwając w grzechach aż do końca życia, odrzucając miłosierną miłość Boga, mówi człowiek Bogu nie. Słowo nie jest hasłem szatana, symbolem jego buntu przeciw Bogu. Jeżeli człowiek trwa do końca w swoim nie, sam siebie wyklucza ze wspólnoty z Bogiem, dokonuje wyboru, a Bóg jedynie akceptuje wolny wybór człowieka. I jeszcze jeden aspekt, ten bezpośrednio związany z tematem dzisiejszej katechezy, to sąd Boży. Mówiąc o sądzie Bożym, katechizm odróżnia zgodnie z wielowiekową nauką Kościoła sąd szczegółowy od sądu ostatecznego. Sąd szczegółowy dokonuje się po śmierci i polega na odniesieniu życia człowieka do Chrystusa. Święty Jan od Krzyża mówi, że pod wieczór naszego życia będziemy sądzeni z miłości. Nauka o sądzie ostatecznym opiera się na wielu wypowiedziach Nowego Testamentu. Zwłaszcza zaś na monumentalnej wizji zapisanej w 25 rozdziale Ewangelii według świętego Mateusza. To wydarzenie wiąże się z powtórnym przyjściem Chrystusa, który, jak mówi nasze wyznanie wiary, przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Sąd ostateczny ujawni ostatecznie prawdę o każdym człowieku, o jego złych i dobrych czynach. Chrystus wypowie też swoje ostateczne słowo o całej ludzkiej historii. Koniec świata jesteśmy sobie skłonni wyobrażać na kształt jakiejś kosmicznej katastrofy, jakiegoś gigantycznego wybuchu nuklearnego, który sprawi, że nasza Ziemia rozsypie się w proch. Tymczasem katechizm mówi o tych sprawach w zupełnie innym tonie. Mówi o chrześcijańskiej nadziei na nadejście nowej ziemi i nowego nieba. Mówi o tym, że na końcu świata Królestwo Boże osiągnie swoją pełnię, że cały wszechświat widzialny zostanie przemieniony. Będzie to ostateczna realizacja zamysłu Bożego wobec człowieka i świata. Przeminie wszystko to, co niedoskonałe i sprzeczne z Bożym planem, a sam Bóg zamieszka pośród ludzi darzących ich życiem, w którym, jak mówi Apokalipsa, nie będzie już ani łez, ani śmierci, ani przemijania. Apokalipsa świętego Jana Apostoła, rozdział 21. Tyle w naszej dzisiejszej refleksji. Przed nami jeszcze kolejne tematy, więc będziemy do tych zagadnień dotyczących wymiaru eschatologicznego jeszcze powracać. Bardzo gorąco Państwu dziękuję za wysłuchanie dzisiejszej katechezy.